Alleluja. Błogosławiony niech będzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus, który w swojej wielkiej miłości nas zbawił, prowadzi, podtrzymuje i przychodzi, aby nas zabrać do siebie. Niech Jego imię będzie uwielbione. Dobrze być znowu w tak doborowym towarzystwie, najważniejszym towarzystwie, jakie może się zebrać tutaj w Wiśle i w każdym innym mieście, jeśli się zgromadza. To lud Boży, królewskie towarzystwo. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie poznał, bo Jego nie poznał. Wiecie, gdyby świat poznał Jezusa, to by tutaj wszyscy dziennikarze latali, tutaj chcieli z każdym z was przeprowadzić jakiś wywiad, porozmawiać, fotografię w gazecie dać, no bo to dzieci Boże. Ci, którzy będą współkrólować z Chrystusem, zgromadzają się w tej sali, prawda? To tak jest, taka jest prawda Słowa Bożego. Dlatego świat nas nie poznał, dlatego nikogo nie obchodzi to, że my się tu zgromadzamy, bo Pana nie poznał. Wiecie, tutaj wy w Wiśle macie takie doświadczenie, że tam przez ładnych parę lat latali tam i pod ten dom Małysza i tam zawsze próbowali coś, jakieś zdjęcie zrobić, jakiś wywiad przeprowadzić, bo wydawało się dla tych ludzi, że to jest ten najważniejszy człowiek w Wiśle. Nie? Nie wiem, czy pod zborem tu byli i parę razy jakiś wywiad próbowali zrobić. Pewno nie, bo co im tam tacy ludzie jak my? Odpowiedź jest prosta. Nie poznali Jezusa. Gdyby poznali, to dzieci Boże byliby dla nich najważniejszymi ludźmi, z którymi chcieliby się spotkać, rozmawiać. Wyobraźmy sobie, że do Wisły by przyjechał prezydent Bush, przebrałby się tam tak tego, inkognito by przyjechał, chodziłby po ulicach, do baru by wszedł, zjadłby coś i tak dalej. I nikt by nie wiedział, kto to jest, ale my byśmy wiedzieli, aż byśmy piszczeli, no nie? Że ludzie, taki człowiek tu jest, a oni nie wiedzą o tym. I gdyby, powiedzmy, dotarła do kogoś informacja, że tu jest prezydent Bush, zaraz by telefony komórkowe się rozdzwoniły, jakby tam zaczęli jechać i z Katowic, i z Warszawy, i tak dalej, żeby zrobić, żeby go pokazać, żeby zrobić wywiad, bo ktoś ważny się pojawi. Przyjdzie taki dzień, kiedy przyjdzie nasz Pan i kiedy objawi się, kto do Niego należy, to ci niektórzy tam, nawet te ważne głowy, no, ludzie, tacy ludzie byli między nami, a my żeśmy nawet ich nigdy nie zapytali, co myślą i tak dalej, nie. Dopiero się wtedy objawi. Ale my już dzisiaj wiemy, do kogo należymy, jaka jest nasza przyszłość i dlatego delektujmy się społecznością, jaką mamy ze sobą. Jesteśmy w najlepszym towarzystwie, jakie mogłoby się nam przytrafić. Ja przyjechałem, żeby w tych dniach naszą uwagę zbierać w imię Pańskie wokół zboru, wokół wartości, jaką jest zbór, społeczność ludu Bożego, świętych, tych, którzy zostali odkupieni krwią Jezusa, którzy otrzymali prawo, by się zwali dziećmi Bożymi. Byśmy tak sobie mogli o tym porozmawiać, trochę się temu bardziej przyjrzeć. I dzisiaj chciałbym mówić o czymś, co jest taką jedną z fundamentalnych spraw, jeśli chodzi o zbór, o wartość zboru. Mianowicie chcę mówić o prawdzie, o tym, jaką rolę pełni prawda w życiu zboru. Dwa miejsca Słowa Bożego, które będą podstawą tego rozważania. Pierwsze z nich to Ewangelia świętego Jana, 8 rozdział, 31 i 32 werset. Większość z was pewno z pamięci może to zacytować. Pan powiedział: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I drugie miejsce, list świętego Pawła do Efezjan, 4 rozdział, 25 werset. gdzie jest napisane: przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Prawda. Właśnie o niej chcę dzisiaj mówić. Mówić o prawdzie jako o wartości, jaką możemy w tym całym zepsutym świecie utrzymać. I że właśnie zbór jest takim miejscem, gdzie może być zawsze mówiona prawda, że zbór ma być miejscem, które jest ostoją prawdy, jest miejscem, gdzie możesz znaleźć prawdę, gdzie masz mówić prawdę. Bo w tym świecie pełno jest kłamstwa. Zgadzacie się z tym? Wszędzie jest pełno kłamstwa. Cały świat, gdzie nie spojrzysz, gdzie ucha nie przyłożysz, gdzie nie rzucisz okiem, tam jest pełno kłamstwa. Jedne z badań socjologicznych, z którymi się nie tak dawno zapoznałem, wykazały, że 86% dzieci regularnie okłamuje swoich rodziców. 86% dzieci. Także rodzice, miejcie tego świadomość. Że 75% ludzi okłamuje swoich przyjaciół. Przyjaciół? To takich, co tam, na kim nam nie zależy, ale przyjaciel to jest przyjaciel. No to trzeba to mieć tę świadomość, że 75% przyjaciół buja swoich przyjaciół. Mało tego, 73% ludzi okłamuje swoje rodzeństwo. Nawet własnego brata i siostrę. Jeszcze trzymajcie się ławek. 69% mężów i żon okłamuje swojego współmałżonka. 69%. Pewien psycholog amerykański John Fraser wyliczył, że każdego dnia mijamy się z prawdą około 200 razy. Czy wychodząc na ulicę, idąc do szkoły, do pracy, rozmawiając ze swoimi domownikami, włączając telewizor, słuchając radia, mniej więcej średnio 200 razy odbieramy jakieś kłamstwo. Mijamy się z prawdą. I może ktoś powiedzieć, ale to dotyczy tego świata. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że niestety nie omija to chrześcijan. Że my także, jako wierzący ludzie, mamy do czynienia z tym kłamstwem, które jest wokoło i ono też próbuje się przedostać do środka. Dlatego dzisiaj chcę mówić o tym, dlatego Słowo Boże wzywa, przeto odrzuciwszy kłamstwo, a do kogo to było powiedziane? Do świata? Do zboru w Efezie to było powiedziane. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Więc żebyśmy byli świadomi tego. Kłamstwo w dawnych czasach było traktowane jako coś złego, wstydliwego, prawda? Jak gdzieś zostałem przyłapany na jakimś kłamstewku, to taki czerwony się robiłem, tak mi wstyd było, a ty nie, jak mogłeś tak, fuj, jak mogłeś tak skłamać? I człowiek pąsowy się robił od tego. W ogóle generalnie wszędzie w świecie było to naganne. Kłamstwo, oj, to było bardzo naganne. Lecz czasy się zmieniają. Dzisiaj kłamstwo przestaje być rzeczą naganną. Ktoś kiedyś żartował, jaki jest największy organ kłamstwa na świecie? Prawda. To ruska gazeta, pamiętacie, kiedyś była dawno temu. Wydawali ją w milionowych nakładach i kłamali na całego. A tytuł był Prawda. Dzisiaj zauważamy taką tendencję, ja ostatnio byłem tym wręcz przerażony. Przeczytałem artykuł pewnej pani, która się nazywa Małgorzata Woźniak, pod tytułem Skazani na kłamstwo. I w podtytule tego artykułu było napisane tak. Musimy kłamać, by się rozwijać. Bez oszukiwania mielibyśmy mniejsze mózgi, a życie byłoby nie do zniesienia. I cały artykuł został napisany w tej konwencji pochwały kłamstwa. Po prostu nie wierzyłem. Tak, ludzie, czy to może być prawda, czy to jest czyjaś nie, że do czego takiego dochodzi we współczesnym świecie, że to, co normalnie jest naganne, co jest złe, zaczyna być wychwalane, zaczyna być traktowane jako coś bardzo pozytywnego. Rada dla rodziców z tego artykułu. Gdy zauważasz, że twoje dziecko jest małym łgarzem, nie przerażaj się. Wszystko wskazuje, że twój potomek jest znacznie inteligentniejszy niż jego rówieśnicy. Więc mamusiu, tatusiu, nie karć dziecka, tylko bądź dumny, bo dziecko będzie bardzo inteligentne. Im bardziej inteligentne dziecko, tym częściej kłamie, mówi dr Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Kłamstwo wymaga kreatywności, energii i pamięci. Dlatego taki młody człowiek dobrze rokuje na przyszłość, jak kłamie, jak nauczył się kłamać. To znaczy, że będzie z niego naprawdę ktoś ważny w przyszłości. Może polityk jakiś albo tam. Naukowiec Marcel Eck, który pół życia spędził na badaniu kłamstwa, stwierdzi, że takie społeczeństwo, w którym mówiłoby się tylko i wyłącznie prawdę, przypominałoby piekło. To naukowcy. Pozwoliłem sobie wam zacytować parę takich wypowiedzi, żebyśmy byli świadomi, że do czego dochodzi. My żyjemy w tym świecie, poruszamy się. I dzisiaj kłamstwo nie jest już czymś nagannym. Ono jest chwalone. Już nawet naukowcy przekonują nas, że to jest wartościowa rzecz, że to jest coś, co pomaga rozwijać się człowiekowi. Tutaj na przykład jakiś lekarz powiedział, kłamstwo stanowi ważną część naszego życia. U dzieci, które nie potrafią kłamać, mogą wystąpić problemy rozwojowe. Wiem, że się oburzamy. Mnie to oburzyło. Jak w ogóle coś takiego można pisać? Nie? Dlatego my w zborze, my jako wierzący ludzie właśnie musimy stać na straży prawdy Słowa Bożego. Dlatego chciałbym też dzisiaj, byśmy troszeczkę jakby sobie przypomnieli pewne prawdy Słowa Bożego na ten temat. Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że kłamstwo jest czymś powszechnym. I to jest zgodne z tym, co my obserwujemy, bo i do tego chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że tego kłamstwa jest wszędzie pełno. W Psalmie 116, w wersecie 11 jest powiedziane, mówiłem w trwodze mojej, wszyscy ludzie kłamią. Psalm 116, werset 11. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Rzymian 3:4. To są tylko malutkie, jedne z wielu miejsc, które na to wskazują. W księdze proroka Amosa, w 5 rozdziale, jest powiedziane w 10 wersecie tak. Nienawidzą obrońcy prawa w bramie i mają wstręt do tego, który mówi prawdę. I mają wstręt do tego, który mówi prawdę. Już zobaczcie, w Izraelu wiele, wiele wieków temu już coś takiego było, że człowiek, który mówi prawdę, nie jest lubiany. A jak jest dzisiaj? Jak jest dzisiaj? Ten, kto mówi prawdę, jest człowiekiem niechętnie widzianym. Kłamstwo. Ludzie lubią kłamstwo. Jak sobie mówią, tak sobie, wiecie, przekazują coś, co wiadomo, że nie jest prawdą, ściskają rękę i tak dalej, ale a każdy myśli co innego. I kiedyś Pan Jezus zwrócił się do wierzących, w cudzysłowie, Żydów, do których zresztą przecież przyszedł, żeby ich zbawić. I w 8 rozdziale Ewangelii Jana, już byliśmy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale dzisiaj, ale nieco wcześniej nie wcześniej, tylko później w 43 wersecie dalej, czyli parę wersetów dalej Pan Jezus powiedział takie słowa: dlaczego mowy mojej nie pojmujecie, dlatego że nie potraficie słuchać słowa mojego. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Zwróćcie uwagę, jak Pan Jezus puentuje tę wypowiedź. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Jak normalnie powinno być? Komu należałoby wierzyć, a komu nie? Temu, kto mówi prawdę, należałoby wierzyć, a komuś, kto kłamie, należałoby nie wierzyć. Powiedzieć, słuchaj, ty kłamiesz, ja ci nie wierzę. A tobie wierzę, bo mówisz prawdę. No tak by logika podpowiadała. Lecz cóż Pan Jezus mówi do tych wierzących Żydów? Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie. Czyli mówienie prawdy przez Pana Jezusa nie znaczyło, że dali mu wiarę. On mówił prawdę, a oni nie wierzyli. Dlatego, że mówił prawdę, dlatego mu nie wierzyli. Bo ich ojcem był diabeł, czyli ten, który gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Więc po pierwsze, kłamstwo jest rzeczą powszechną. Pismo Święte naucza, że ludzie, którzy mówią kłamstwo, będą bardziej lubiani niż ci, którzy mówią prawdę. Kłamstwo jest ohydą w oczach Bożych. Jest wiele miejsc, które na to wskazują. Przypowieści 6 rozdział, 16 werset. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Kłamliwy język, to jest coś, czego Pan nienawidzi. Ohydą dla Pana są wargi kłamliwe, lecz ci, którzy mówią prawdę, podobają mu się. Przypowieści 12:22. Więc kiedy myślimy o kłamstwie jako o czymś powszechnym, powinniśmy też i myśleć o tym, że jest to ohydne w oczach Bożych. Jak Bóg patrzy na ten świat, jak patrzy na tych ludzi, którzy kłamią, ile bólu musi być w Jego sercu, ile smutku, kiedy tego wszystkiego słucha. Kłamstwo, jak naucza Słowo Boże, staje też na drodze zbawczego działania Boga. Jak wiemy, Bóg wszystko, co robi w odniesieniu do ludzi, jest nakierowane na to, żeby człowieka zbawić, żeby go zawrócić z jego błędnej drogi, żeby doprowadzić do upamiętania, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Prawda? Kłamstwo staje na tej drodze, przeszkadza działaniu Bożemu. W księdze proroka Ezechiela w 13 rozdziale, 22 wersecie możemy przeczytać takie słowa. Ponieważ kłamstwem pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi, a życie zachował. Poprzez kłamstwo. Bóg chce, żeby serce sprawiedliwego doznawało otuchy, prawda? To oczywiste. Chce zbudować. Jeśli chodzisz z Bogiem, jeśli chodzisz właściwie przed Panem w swoim życiu, to wolą Bożą jest nie żeby cię przybić, tylko żeby cię podnieść, żeby cię zbudować, żeby dodać ci otuchy. I właśnie poprzez prawdę Słowa Bożego wierzący doznaje otuchy, doznaje zbudowania. Lecz kłamstwo ma na celu przybicie takiego człowieka. Dlatego, że poprzez kłamstwo pozbawiacie otuchy serce sprawiedliwego, chociaż ja nie chciałem, aby go pozbawiać otuchy. Ale też i druga strona, a wzmacniacie ręce bezbożnego, aby się nie odwrócił od swojej złej drogi. Bóg, kiedy Patrzy na bezbożnego, prowadzi go do upamiętania. Bezbożnemu Bóg nie powie, nie pogłaszcze go po głowce i nie powie, wszystko jest w porządku. Bezbożny musi się upamiętać. I ten, kto głosi prawdę, bezbożnemu nie doda otuchy. Bezbożnego prowadzi do upamiętania. Bezbożny nie poczuje się dobrze w zgromadzeniu sprawiedliwych. Chyba, że w tym zgromadzeniu jest kłamstwo. I bezbożny sobie siedzi, Bóg mnie kocha, wszystko jest w porządku. Tam jeden taki kaznodzieja mi się czepiał i niepokoił mnie, ale na szczęście już przestał głosić. A ten, co teraz głosi, to daje mi komfort. I w takie słowa, zgodnie z tym, wzmacniają ręce bezbożnego. A on się nie odwraca od swojego grzechu. Więc widzicie, jak kłamstwo idzie na przekór temu, co Bóg by chciał w życiu ludzi osiągać. Bóg chce sprawiedliwego podnosić przez słowo prawdy, kłamstwo to niweluje, przeszkadza temu. I chciałby doprowadzać do upamiętania bezbożnych, kłamstwo znowu staje na tej drodze. Kłamstwo to jest tak po prostu odwracanie wartości. Że zło zaczyna się nazywać dobrem, dobro złem. Czarne się nazywa białym, białe że czarnym. Wiecie, coś takiego się dzieje. Dzieje się. Dlatego też Bóg nienawidzi kłamstwa. Człowiek wierzący, ten, kto pokochał Pana Jezusa, uwierzył w Niego, ten, kto chce Go naśladować, to człowiek, który z kłamstwem nie może mieć nic wspólnego. To człowiek, który został mocą Bożą, łaską Bożą wyzwolony z matni kłamstwa. Po pierwsze, dlatego, że mamy Słowo Boże, które jest prawdą. W Psalmie 119, werset 4 napisane: z przykazań Twoich nabrałem rozumu, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki kłamliwej. Masz Słowo Boże, a ono jest prawdą. I ono cię uczy prawdy. I po pierwsze, to jest ten środek Boży na wyzwolenie nas z kłamstwa. Zupełne wyzwolenie z kłamstwa. Dalej, Bóg poprzez rozmaite swoje działania oczyszczające nasze życie uwalnia nas od kłamstwa, wyprowadza nas ze wszelkich sytuacji takich, wiecie, dwuznacznych, niejasnych, żebyśmy mogli iść drogą prawdy, żebyśmy mogli trwać w prawdzie. To można może sobie o tym przeczytać w księdze Sofoniasza, w trzecim rozdziale, kiedy jest opis tutaj tej resztki Izraela, tej świętej resztki Izraela, tej oczyszczonej, tej już przemienionej, przerobionej na Boży obraz części ludu Bożego. W owym dniu nie doznasz już hańby z powodu wszystkich swych czynów, którymi grzeszyłeś przeciwko mnie, gdyż wtedy usunę spośród ciebie twoich pyszałków i nie będziesz się już chełpić na mojej świętej górze. I pozostawię pośród ciebie lud pokorny i ubogi, to oni ufać będą imieniu Pana. Resztka Izraela nie będzie się dopuszczała bezprawia. Uwaga, nie będzie mówiła kłamstwa i w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy. Zaiste będą się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie ich straszył. Jedną z cech tego oczyszczonego ludu Bożego jest to, że w ich ustach nie znajdzie się język zdradliwy, że nie będą mówić kłamstwa. Odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim. Nawet nie przejdzie nam przez usta jakiekolwiek kłamstwo. Człowiek wierzący jest oczyszczony od wszelkiego kłamstwa z racji tego, że Duch Święty zamieszkał w naszych sercach. A Pan Jezus obiecywał, że kiedy pośle Ducha Świętego, to On przyjdzie i to będzie Duch Prawdy, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. To nie tylko w sensie intelektualnym, że my poznamy, jaka jest prawda o Bogu, jaka jest prawda o diable i tak dalej. We wszelką prawdę, znaczy, że nasze życie będzie prawdą. że nie będzie niczego, nie będzie żadnej gry w naszym życiu, żadnego teatrzyku, że wszystko, że od początku do końca, od poniedziałku do niedzieli, od rana do wieczora będzie prawda. To Duch Święty czyni. Mówiąc o tym, o tej wartości prawdy w zborze, trzeba wspomnieć też i o tym, że Bóg czasem może do naszego życia posłać pewną próbę, próbę kłamstwa. Ponieważ żyjemy w tym świecie pełnym kłamstwa, może się tak zdarzyć, że dotknie nas jakieś kłamstwo i ono może mieć jak gdyby rozmaity wydźwięk w naszym życiu. Po pierwsze, Bóg może nas postawić w sytuacji że kłamstwa, aby umocnić, albo może tak, aby wypróbować naszą miłość do Niego. Otwórzmy sobie 5 Księgę Mojżeszową, 13 rozdział, werset 2. Powiedziane jest tutaj tak: jeśli by powstał pośród Ciebie prorok, albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby Ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym Ci powiedział, i namawiałby Cię, pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i słuszmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka, ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan Wasz Bóg wystawia Was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Oto ktoś wypowiada proroctwo, jak ma jakieś objawienie, no i się to sprawdza. Mówi, przeszedł test na prawdziwego proroka, super, jest, to można już mu zaufać. I on tak, powiedzmy, po jakimś czasie no, mówi, chodźmy tam coś... Albo chodź, teraz maj się zaczyna, pod krzyż tam pośpiewamy. Można powiedzieć, no, sprawdził się, wypełniło się, no to jest spolegliwe. Nie? Bóg mówi tutaj do Izraela, że to może być pewien test, pewna próba. Próba, żeby sprawdzić, czy Ty Boga miłujesz ponad wszystko i się nie dasz zwieść, choćby to miało jakieś oznaki zewnętrzne prawdy. No bo jest powiedziane, powstałby prorok, zapowiedziałby znak, ten znak by nastąpił, więc no by wydawało się, prawdę mówi. Nie? To jest kłamstwo. To jest, a kłamstwo, wiecie, no, czy ono często jest zawoalowane, żeby nie było tak, od razu można było rozpoznać. Próba, żeby sprawdzić naszą miłość. Nieraz musimy się z tym liczyć, że będziemy poddawani takiej próbie. Że ktoś w imię prawdy będzie nas okłamywał. Może nawet sam nieświadomy tego. A my mamy wtedy trzymać się Słowa Bożego, powiedzieć, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, swego, z całej siły, myśli, z całej duszy. Nie dam się do niczego, nie dam się nigdzie odprowadzić, bo to jest najlepszy wyraz mojego przywiązania do Boga. Po drugie, Bóg może nas czasem poddać pewnej próbie kłamstwa, żeby umocnić nasze posłuszeństwo Panu. Wszyscy chcemy być posłuszni Bogu. Kiedy wola Boża jest nam objawiona, mówimy, tak, chcemy być posłuszni temu, co Bóg do nas mówi. Ale może być czasem tak, że zostaniemy tak próbowani. Myślę teraz o takim proroku Bileamie, który został kiedyś tak właśnie wypróbowany. Kiedy wrogowie Izraela zaproponowali mu, żeby przyszedł i przeklął Izraela, bo oni sobie sami z nim nie mogli poradzić, to ten prorok, jak tę delegację przyjął, poszedł Pomodlił się, porozmawiał z Bogiem i otrzymał objawienie woli Bożej. Czytelnicy Biblii znają tę historię. Bóg powiedział: nie idź i nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Znamy tę historię, prawda? Więc prorok Bileam miał odpowiedź, miał objawienie prawdy, jak Bóg patrzy na tę kwestię. No, ale tamci nie dawali za wygraną. No i przysłali inną delegację z lepszymi obietnicami i tak dalej. Ach, wspaniałe rzeczy. Obiecywali sowitą zapłatę i ten Bileam już się zaczął troszkę łamać. Wprawdzie pięknie odpowiedział. Powiedział: choćby mi Balak dawał cały dom pełen złota, to i tak nie mogę przestąpić tego, co powiedział Pan. Prawda, nie? Piękna odpowiedź. Ale tak go już zaczęło kusić. Mówi: ale wy poczekajcie tu jeszcze to, a ja jeszcze raz pójdę, porozmawiam z Panem Bogiem na ten temat. I jak już poszedł, wiecie co, to jak człowiek zna już wolę Bożą, ale jeszcze raz chce z Panem Bogiem porozmawiać, to już schodzi na śliską ścieżkę. Poszedł jeszcze raz z Panem Bogiem porozmawiać i jak wrócił, to jaką miał odpowiedź? Pan rzekł: jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. Wow, Bóg zmienił zdanie. No tak by wynikało? Przyszedł Pan do Bileama w nocy i rzekł do niego: jeżeli ci mężowie przyszli, proszą cię, tak ładnie cię zapraszają, to idź z nimi, mów to, co ja ci powiedziałem. Pan Bóg nie zmienił zdania. Wola Boża była objawiona. Nie idź i nie przeklinaj tego ludu, bo jest on błogosławiony. Taka jest prawda. Teraz, kiedy ten Bileam, wiecie, taki już jest, on bardzo chce, on by chciał pójść. Jak człowiek bardzo chce, to tak jakoś wolę Bożą odbierze. Tak odbierze. Jak się tam chłopak zakocha w jakiejś dziewczynie i się modli, to chociaż nie wiem co, rodzice i pastor i wszyscy i tak dalej, 5 znaków pokazane, że nie, ale on zawsze odbierze tak jakoś, że wyjdzie mu, że tak. Rozumiecie to, nie? Jak ktoś już drugi raz się modli, trzeci raz, to już wiadomo, do czego zmierza. I tak było z tym Bileamem. Ja wierzę, nie wiem jak wy wierzycie, ja tak wierzę, że Bóg to powiedział i chciałby usłyszeć: o Boże, nie, ja nie pójdę. Przepraszam, w ogóle głowę zawracałem drugi raz, jak ty mi dałeś odpowiedź taką wyraźną za pierwszym razem. Ale ten nie, ten jedzie, wiecie, to jest z tym osłem później, z tą oślicą, ciekawa historia. Nie o tym dzisiaj mówimy. Ja tylko chcę tu przywołać pewien przykład. Bóg chciał, żeby umocnić posłuszeństwo Bileama, żeby tak jak za pierwszym razem odpowiedział, żeby drugi raz i tam nawet piąty, choćby nie wiem już co mu obiecywali, że powiedział: nie, nie pójdę, bo Bóg tak powiedział. Ale ten gość był łasy na pieniążki i się dał zwieść i odebrał już, tak odebrał, tak mu Pan Bóg powiedział. Nie wiem, czy mu Pan Bóg tak naprawdę powiedział. Czy może bigosu się najadł i w nocy tak sobie spał i tak odebrał, że to tak właśnie Pan Bóg jakby zmienił zdanie i może już jechać. No bo ta oślica pokazywała, że Pan stawał mu na drodze. Stawał mu na drodze. Nie chciał, żeby on jechał. A on uparcie pojechał. Więc tak może być, że Bóg ciebie i mnie postawi czasem w takiej sytuacji, jakby dociera do nas coś, co czujemy, że nie jest wolą Bożą, bo znamy wolę Bożą. I chodzi o to, żeby wtedy nie polecieć za tym, jak ten Bileam, tylko umocnić się w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Umocnić się w prawdzie. Nie dać się zwieść kłamstwu. Może też być i tak niestety, że Bóg czasem posyła, czy poddaje człowieka próbie kłamstwa, żeby go zgubić. To straszne. ale czasem tak bywa. I mamy taką historię w drugiej księdze Kronik opisaną w 18 rozdziale. Wersety od 19 czytamy. A Pan rzekł, to jest strona 487, a Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, króla izraelskiego, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim. Bóg postanowił go zgubić. Ten człowiek, Achab, był złym królem, odstępcą i tam w Bożym sercu zapadła decyzja. Koniec. Nie ma już dla niego ratunku. No i co czytamy? Jeden mówił to, a drugi owo. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. I nie chciałbym być w skórze Achaba, kiedy przychodzą do ciebie prorocy w imię Boże, prorokują, a nie mówią prawdy, kłamią i cię wyprowadzają na manowce. Tak właśnie się stało z tym królem. Kłamstwo, które ma na celu zgubić. Wiecie, kiedy na ten temat rozmawiamy, no trzeba mieć świadomość, że kłamstwo jest potwornym instrumentem, z którym się na co dzień stykamy, że możemy nawet się z nim zetknąć czasem ze strony ludzi, o których myślimy, że to są ludzie wierzący, ludzie oddani Bogu, prorocy Boży i tak dalej. Nigdy nie możemy być, wiecie, tacy pewni siebie, że wszystko, co nas otacza, jest prawdą, że wszystko za dobrą monetę przyjmować. Trzeba być czujnym, bo to też o tym dzisiaj pozwalam sobie z wami rozmawiać. Kłamstwo naraża nas na sąd Boży. Nie trzeba tego chyba mówić, ale Słowo Boże bardzo wyraźnie na ten temat mówi. W księdze proroka Jeremiasza w 9 rozdziale jest taki przedziwny tekst. Niech się każdy wystrzega swego przyjaciela i niech nikt nie dowierza swemu bratu, bo każdy brat knuje zdradę jak Jakub, a każdy przyjaciel szerzy oszczerstwo. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Nie chcą mnie znać, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan zastępów, oto ja wytopię ich i wypróbuję ich, gdyż jak inaczej mam postąpić wobec złości córki mojego ludu? Ich język jest zabójczą strzałą, słowa ich ust to oszustwo. O pokoju rozmawiają ze swoim bliźnim, lecz w swoim wnętrzu gotują nań zasadzkę. Czyż za to nie mam ich karać, mówi Pan? Czy na narodzie takim jak ten nie mam szukać odpłaty? I tu jest właśnie zawarta ta myśl, że Bóg będzie sądził, że Bóg się sprzeciwia kłamstwu i będzie takich ludzi karać. Tak tu jest powiedziane. Fałszywy świadek nie uniknie kary, a kto mówi kłamstwa, nie ujdzie cało. Tak naucza Słowo Boże. Nam się czasem wydaje, że kłamstwo to nam w ogóle pomaga w życiu. Że tu człowiek trochę tak, tutaj tego, bo jak prawdę powiesz, to się musisz zderzyć z jakimiś trudnościami. Prawda, no kole w oko, prawda przeszkadza. A kłamstewko słodziutkie i tak dalej, i tak się prześliznę i pójdę dalej. Biblia mówi, kto kłamie, nie uniknie kary. Taki ktoś nie ujdzie cało. Nawet jeśli by mu się wydawało, nawet jeżeli by mu się udawało przez długi czas, to nie ujdzie kary. Tak powiada Słowo Boże. Ostatecznie wszyscy kłamcy, jak też inni grzesznicy, znajdą się na zewnątrz. Objawienie świętego Jana, 22 rozdział, znamy te słowa. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczał wam to w zborach. Dzisiaj tutaj w waszym zborze też to Duch Święty poświadcza, że wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je, będą na zewnątrz. Nie będą mieli dostępu do drzewa żywota, jak przeczytaliśmy. Przez kłamstwo tracimy też zaufanie u innych ludzi. To jest taka może dla niektórych nieważna rzecz, ale w praktyce, w życiu jednak okazuje się to istotne, że kiedy człowiek skłamie, kiedy zostanie przyłapany na kłamstwie, to już inni ludzie nie mogą mu ufać. Pewien człowiek powiedział kiedyś tak: smuci mnie nie to, że mi skłamałeś, ale to, że od tej chwili nie będę ci mógł już dłużej ufać. Tak może czasem tata powiedzieć do swoich dzieci, tak może czasem brat powiedzieć do brata. Można powiedzieć, to, że mi skłamałeś, to jest jakby pojedynczy wypadek, nie? Ale on będzie mieć, on ma konsekwencje. Już dłużej nie mogę ci ufać. Więc kiedy cię kusi, żeby coś skłamać, pomyśl też i o tym. Nie tylko o tym, że Bóg się z temu sprzeciwia, że czeka cię sąd, ale także i o tym, że ludzie, którzy ciebie kochają, nie będą mogli ci dłużej ufać, jeśli odkryją, że nie mówisz prawdy. Przez kłamstwo człowiek się sam ośmiesza często. Bo wiecie, ktoś, kto idzie drogą prawdy, to cokolwiek by się zdarzyło, on się ostoi, bo tak mówił, bo taka była prawda. Jak ktoś zaczyna kombinować, to potem już zaczyna zapominać, gdzie, komu, co powiedział. I teraz jak to zrobić, żeby nie wyszło na jaw? Jeden mówi, że było czwartej, a tej drugiej, że było szóstej, a tej, że był i tego. I teraz i się czasem można bardzo ośmieszyć, nie chcę używać do przykładu, chociaż jeden mi się bardzo ciśnie na język. Zboże Pański w Wiśle. Chciałbym was dzisiaj z całego serca wezwać, po pierwsze, do odrzucenia świeckiej pochwały kłamstwa i tej świeckiej zgody na kłamstwo. Bądźmy ludźmi, którzy się na to nie zgadzają, którzy nie patrzą tak, jak patrzy ten świat, nie oceniają tak, jak ocenia ten świat. Nie ma niczego, co by miało usprawiedliwiać kłamstwo. W jednym zborze we wschodniej Polsce swego czasu po nabożeństwie rozmawiałem z pewną młodą dziewczynką, która, mówiąc mi o swoich różnych problemach, nagle powiedziała, że ona też tutaj jest na nabożeństwie, a jej rodzice myślą, że ona jest u koleżanki. Ja mówię, czemu tak myślą? No bo ja im powiedziałem, że idę do koleżanki. I mówię, wiecie, no oburzyłem się. Jak możesz coś takiego zrobić? A jak to nie? Tu był taki pewien prorok, który się nazywał Prosty czy Krzywy, nie wiem jak to tam było. I mówi, i on mi powiedział, że dla ciebie to jest tak ważne, żebyś ty była na nabożeństwie, że możesz nawet skłamać. Abyś tylko była na nabożeństwie, bo ty musisz wzrastać, ty musisz być ludem Bożym i nawet coś takiego możesz zrobić. Nie wiem, jak wy wierzycie, może kogoś to dotyka, ale ja w imię Pańskie mówię wam, nic nie usprawiedliwia kłamstwa. Żaden cel nie uświęca środków. To jest pogląd z piekła rodem. Nie możemy posługiwać się żadnym kłamstwem. Nie możemy się, wiecie, żeby sobie coś ułatwić, żeby jakiś cel dobry osiągnąć, nie możemy się posługiwać czymś takim. Chcę dzisiaj z całego serca was wezwać, nie idźmy tą drogą poszukiwania czy doszukiwania się jakichś pozytywnych wartości w kłamstewkach. Nie. Prawda. Prawda. O Janie Chrzcicielu jest napisane tak. Jan wprawdzie żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, co o Jezusie powiedział, było prawdą. Pan Jezus nazwał go największym prorokiem Starego Testamentu. Mówił prawdę. Okazało się, że wszystko, co mówił, to była prawda. Niech by było tak z Tobą i ze mną, że zawsze, w każdych okolicznościach, czy to będzie nam ułatwiać życie, czy nam będzie utrudniać, czy to nam przyniesie jakieś korzyści, czy stratę. Prawda. Mówić tylko prawdę. Odrzucić świecką pochwałę kłamstwa, a z tym się będziemy spotykać. Nie tak dawno czytałem artykuł, który zaczyna pochwalać nienawiść. Bądźmy świadomi, że następuje zupełna przemiana myślenia, że rzeczy, które są złe, o których Słowo Boże mówi, że są złe, są grzechem, będą pokazywane coraz bardziej od strony pozytywnej. To diabeł robi. Odwrócić wartości, odwrócić system wartości. Że nienawiść jest tak samo pozytywnym bodźcem, bo pozytywną emocją dla ludzkiego działania, jak miłość. Bądźmy tego świadomi. Bądźmy świadomi zwodniczej obecności kłamstwa pośród nas. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych, mówił nasz Pan. On to zapowiadał. Nie tym jest powiedziane, że będą tylko goście w telewizorze kłamać, że mają czyste ręce, a prokurator za nimi gania i tak dalej. Nie mówił o politykach, o różnych tam jakichś hosztaplerach. Mówił, że to będą prorocy. Oni będą czynić wielkie znaki i cuda. Bądźmy świadomi tego. Ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, taki wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Bądźmy świadomi obecności, zwodniczej obecności kłamstwa. Ono się przedostaje, z nią się będziemy mieli do czynienia także w obrębie naszego chrześcijańskiego życia. Bądźmy też świadomi tego, że diabeł stosuje taką taktykę, aby nas jakby okłamywać w imię prawdy. To jest taka metoda, niech się dowiedzą, jaka jest prawda. Ilustracja. Oto Adam i Ewa są w Edenie. I przychodzi diabeł do Ewy. I cóż on jej mówi? No tę historię pewno na lewo i na prawo, od tyłu i od przodu, żeście nieraz rozważali. Ale co w tym kontekście? Co mówi? Mówi do Ewy, że on jej powie całą prawdę. Bo dlaczego ona nie może zerwać tego owocu drzewa poznania dobrego i złego? Dlaczego? Ona nie wie dlaczego. On jej powie dlaczego i mówi jej. Bo jak zerwiesz, to będziesz mogła, to się dowiesz wszystkiego, będziesz wiedziała, znała dobro i zło. Staniesz się taka jak Bóg. Więc, biedna Ewo, ty nie znasz całej prawdy. Dlaczego? I dlatego w tej ciemnocie żyjecie tutaj, w tym Edenie. I Bóg chce was trzymać w tej ciemnocie, że nie wiecie, za kogo zakazał. Ale ja ci powiem, jaka jest prawda. I ona da ci no rozwój niesamowity. Wiecie? A w sprawie Hioba. Ośmielił się ten jeden przyjść kiedyś przed oblicze Boże i Pana Boga poinformować, dlaczego ten Hiob tak wiernie służy Bogu. Jakby Pan Bóg nie wiedział. Przychodzi, że wiesz, dlaczego on ci tak służy? To ci powiem prawdę. Bo go pobłogosławiłeś, otoczyłeś go dobrobytem i tak dalej, samym powodzeniem. Dlatego ci tak wiernie służy. Weź mu to zabierz, no zobaczysz, jak będzie. To jest diabeł właśnie. nieprawdy przekazuje kłamstwo. Tak przyjdą i do ciebie, i do mnie czasem przychodzą tacy, którzy mówią, ja widzę, że ty tak trzymasz z tym bratem. A ty wiesz, jaki on jest? A gdybyś ty wiedziała, znała całą prawdę o nim, to na pewno byś... Ja ci kawkę zrób, ja ci opowiem. I przychodzą tacy właśnie jakby w imię odkrycia prawdy, żeby zniszczyć relację, żeby popsuć coś, żeby przekazać tego kłamliwego ducha, który niszczy społeczność. Słuchajcie, bądźmy tego świadomi. Nieraz w imię prawdy usłyszymy takie kłamstwo, że ono wyrządzi wielką szkodę. Więc bądźmy czujni i uważajmy na tych, co chcą nam odkryć więcej prawdy o kimś albo o czymś. O zborze, o pastorze, o tej siostrze, o tym bracie i tak dalej. Co nie chce znać tej prawdy. Czasem trzeba powiedzieć, broniąc się przed kłamstwem, trzeba powiedzieć, nie chcę znać tej prawdy. Bo kłamstwo przychodzi często, wiecie, w ubranku prawdy. Prawdy w cudzysłowie. Ale mówiąc też o tym, jak to spotyka nas różne kłamstwo i trzeba się z nim liczyć, chciałbym też powiedzieć dzisiaj tak, że jeżeli ktoś o nas mówi rzeczy kłamliwe, jeżeli spotykają nas takie różne przykrości, żebyśmy nie rozpaczali z tego powodu i żebyśmy nie robili z tego tragedii, bowiem Pan powiedział, błogosławieni jesteście, gdy wam zło rzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Sami odrzućmy wszelkie kłamstwo. Nie pozwalajmy, żeby kłamstwo w naszym środowisku mogło się rozwijać. Ale gdy ktoś o nas opowiada niestworzone rzeczy, gdy ktoś na nas tam jakieś, wiecie, jak tu Pan Jezus powiedział, chodzi o to, żebyśmy przyjęli ten typ myślenia, który Pan nam zaproponował i żebyśmy się nie dali tak bardzo, wiecie, tak dotknąć kłamstwem, które na nasz temat jest opowiadane. Bo wiecie, jak to było, jak ktoś kłamie na nasz temat, to nas strasznie czasem boli. I jak on mógł tak powiedzieć? Żeby jeszcze co innego, to tak, ale to, przecież ja w ogóle tak nigdy nie myślałem, ani nie powiedziałem. Nie, Pan mówi... Nie dajcie się tym tak dotykać. Radujcie się i weselcie. Albo zapłata wasza jest obfita w niebie. Tak o każdym prawdziwym proroku gadali. To jest los dzieci Bożych na tym świecie. Że zawsze coś wymyślą, że zawsze coś o nas powiedzą, że zawsze coś tam... No jesteśmy takim właśnie... obiektem rozmaitych ataków. Błogosławieni jesteście, gdy będą mówić kłamliwie na was wszelkie zło ze względu na mnie. Oczywiście trzeba uważać, żeby, wiecie, nie cierpieć z powodu swoich błędów. Ale jeśli ktoś o nas kłamie, coś mówi, a my chodzimy przed Panem w wierności, w pokorze, to radujmy się. O tym i tak na mnie mówią. O, zapłata jest w niebie. Obfita zapłata w niebie. Bracia i siostry, moi kochani, już kończę. Zbór ma być miejscem, w którym prawda jest ceniona ponad wszystko. Zbór ma być miejscem, gdzie każdy brat i każda siostra mówi prawdę ze swoim bliźnim. Zgadzacie się z tym? Łatwo to przychodzi? Nie przychodzi łatwo, dlatego mamy to wezwanie. Gdyby, wiecie, to nam naturalnie się pojawiało, wraz z obudzeniem się rano, obojętnie czy lewą, czy prawą nogą wychodzą z łóżka. Gdyby to było takie naturalne, jak picie herbaty, czy tam i tak dalej, to by nie trzeba było nas do tego wzywać. To nie jest takie łatwe w tym świecie. To nie jest takie łatwe nawet w zborze mówić zawsze prawdę z bliźnim swoim. Ale Słowo Boże nas do tego wzywa. Wzywa nas, byśmy podjęli decyzję. Będę mówić prawdę, wyłącznie prawdę. John Wesley powiedział kiedyś tak: nie wypowiem ani jednego kłamstwa, choćby miało ono zbawić wszystkich ludzi. Wiecie, że to był człowiek, który miał w sercu pasję zdobywania dusz dla Chrystusa. Całe swoje życie temu poświęcił. Marzył, tęsknił, modlił się, żeby jak najwięcej ludzi zbawić, ale wypowiedział to świadomie. Choćby miało ono zbawić wszystkich ludzi naraz, to on nie wypowie tego kłamstwa. Raczej będzie pojedynczo zdobywał, ale mówiąc prawdę. Obchodźmy więc święto nie w stałym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Prawda. To jest ta wartość, która w życiu zboru musi być, leżeć u samych podstaw. Jesteśmy członkami jedni drugich, jesteśmy ludem Bożym, jesteśmy taką enklawą, jeśli można tak powiedzieć, jesteśmy wyjątkową społecznością pośród tego świata. I jedną z podstawowych cech tej społeczności ma być prawda. Miłość. Ale miłość nie taka, wiecie, że ze względu na miłość, żeby było miło, to ci nie powiem tak, albo ci właśnie tak powiem, no jak będziesz, będzie miło. Jak powiem prawdę, to może coś zaiskrzyć, może być jakoś nieprzyjemnie, więc zejdę z drogi, nabiorę wody w usta, przeczekam jakoś, a zło się wtedy szerzy, mnoży. Świat jest skazany na kłamstwo. Ta pani miała rację, pisząc ten artykuł, czy nadając mu taki tytuł. Świat jest skazany na kłamstwo, bo władcą tego świata jest rasowy kłamca, ojciec kłamstwa, diabeł. Na cóż oni mogą liczyć? Na cóż może liczyć człowiek włączający telewizor w tym kraju, jak nie na to, że usłyszy tam trochę albo bardzo dużo kłamstwa? Wszędzie taki jest los ludzi tego świata. Ale przeczytaliśmy, że Syn Boży przyszedł, aby nas wyzwolić. Jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Pan dał dla wszystkich ludzi, wierzących ludzi, tę wspaniałą możliwość, żebyśmy mogli żyć w prawdzie. I jak święty Jan napisał, nie ma dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Tak niech też będzie tą wielką radością was, moi kochani, naszą radością wspólną, że trzymamy się prawdy, że strzeżemy zboru od wszelkiego kłamstwa, że tutaj w społeczności ludu Bożego, członkowie jedni drugich, w wyniku decyzji, świadomej decyzji, świadomi też zagrożenia ze strony tego świata, nie dopuszczamy tutaj żadnego kłamstwa, żadnej półprawdy, tylko mówimy prawdę. A życie w prawdzie jest fantastyczne. Niech Bóg was błogosławi. Chciałbym, byśmy się teraz pomodlili, byśmy powstali i byśmy zechcieli tak jeszcze zebrać myśli. Wiem, że jesteście zmęczeni już, ale żebyśmy tak zebrali myśli. Żebyśmy poprosili Ducha Świętego, żeby nas oświecił. Żebyśmy Panu wyznali może to, co w naszym życiu jest jakimś udawaniem, jakąś obłudą, jakąś grą. Żebyśmy przeprosili Pana za to, że nieraz Go zasmuciliśmy. A też, żebyśmy podziękowali za to, że On nam objawił prawdę, że On jest prawdą. I żebyśmy tak z całego serca Go razem poprosili, abyśmy mogli chodzić w prawdzie, abyśmy mogli odrzucić wszelkie kłamstwo i mówić prawdę każdy z bliźni swoim. Pomódlmy się. Zachęcam Was.